Uwaga, klimat.
Wojciech Chmielewski, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu. Dzisiaj zmiany klimatyczne w ujęciu przyrodniczym i bardziej takim związanym z ptakami. Profesor Piotr Janowski z Państwa i moim gościem. Witamy Panie Profesorze.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
No jako, że mamy okres zimowy, wybraliśmy się na spacer do parku, żeby zobaczyć, czy coś tu jeszcze się kręci. No gołębie oczywiście, tak?
No, bo tak, przed chwilą była sikora bogatka, tutaj kwiczą z prawej strony, także parę gatunków na pewno będzie, nawet podczas krótkiego marszu.
Czy gdybyśmy tak 30-40 lat temu się przeszli, to dokładnie ten sam zestaw byśmy tutaj mieli ptaków?
No, pewnie sikora bogatka by była, gołąb też by był. Z kwiczołem mogłoby być słabiej. Kwiczoł to jest w ogóle taki wielki wygrany chyba nie tylko zmian klimatycznych, tylko pewnych jakichś takich procesów dziejących się w obrębie samego gatunku, bo nawet populacje lęgowe, nawet tutaj w Poznaniu są coraz większe. 30 lat temu w zasadzie w Poznaniu to, nie wiem, w kilku miejscach w tej chwili bywa liczniejsze od kosa.
O, proszę bardzo. Czyli widać, że ten klimat się zmienia, mówiąc.
O, a propos kos, proszę zobaczyć.
Kos, tak jest, jest. Ale on goni
tak,
coś.
Tak, idealny. A tutaj kowalik, o tutaj, aha, proszę zobaczyć na ten kasztanowcu. Także gatuneczki.
Ale one chyba usłyszały, że my nagrywamy o ptakach i się zleciały.
Ale tu też wystarczy mieć oczy otwarte i też reagować na pewne dźwięki. Kos był łatwy do zobaczenia. Tak, natomiast tak, kowalik już wymaga trochę bardziej wprawnego oka i ucha.
No kos przez to, że ma ten dziób taki bardzo to charakterystyczny.
Samczyk, tak, to tak? Samiec. No to właśnie, a nawet wszystkie gatunki, o których tutaj mówimy, czyli właśnie ten wspomniany kos i kowalik i ten kwiczoł, no jak popatrzymy na tak zwane, na to trajektorię zmian liczebności populacji, czyli po prostu mówiąc w skrócie, czy jest ich mniej, czy więcej, to ten komponent klimatyczny, to, że wiemy, w którym, że jest coraz cieplej, no ma zdecydowanie mocny wpływ na ich zmiany liczebności.
Ale Panie Profesorze, czy to jest tak, że po prostu część populacji nie odlatuje do cieplejszej strefy, na przykład klimatycznej?
Kowalik był zawsze osiadłym gatunkiem, nawet w Białowieży, czyli gdzie jest dość surowo, jest osiadły. Natomiast kos rzeczywiście jeszcze 30-40 lat temu, no zdecydowana większość, prawie 90% osobników odlatywała na zimę. W tej chwili, no co to za zima, zostają z nami. Proszę bardzo, następny gatunek, wrona siwa, też, no, dość, nowy, też dość nowy przybysz. Dla nas ale już jesteśmy opatrzeni.
Ale wrony nie były? Nigdy?
30 lat temu w mieście, bardzo rzadkie. To wszystko są procesy, które dzieją się na naszych oczach. Zresztą to jest dość ciekawe, bo i wrona, i kwiczoł to są tacy przedstawiciele fauny wschodniej, czyli jeśli popatrzymy na procesy synurbizacji, czyli takiego przyzwyczajania się ptaków do obecności człowieka, to większość tych procesów zaczęła się w zachodniej Europie. Kos tam przyszedł do człowieka, kowalik tam przyszedł do człowieka, sikory tam przyszły do człowieka. Natomiast właśnie kwiczoł i wrona siwa to są takie przykłady inwazji ze wschodu, czyli że pierwsze skolonizowały Moskwę niż Berlin. Najpierw wziąć Manhattan, później Berlin wziąć, ale tutaj raczej, jak się o Leonard Cohen, ale tutaj raczej Moskwę.
A gołębie, bo gołębie oczywiście są wpisane chyba najbardziej w krajobraz miast. Najwięcej mamy gołębi w miastach?
Tak, zdecydowanie. To znaczy ten gołąb domowy albo gołąb miejski, jak już sama nazwa przez niektórych stosowana, właśnie ten gołąb miejski, no wskazuje, że rzeczywiście to są miasta, ale nawet inne gatunki gołębi, czyli i grzywacz, i sierpówka, no to w tej chwili większość populacji związana jest, jak nie z miastami, to z szerzej pojętymi siedliskami stworzonymi przez człowieka.
No i pewnie powie Pan, że jeszcze 30 lat temu to sierpówki byśmy nie znaleźli u nas.
Nie, to
a teraz?
To 50 lat temu by było, no, albo 60, bo jej ekspansja no, w latach 50. i 60. się odbywała. Zresztą ona taką starszą nazwę ma synogarlica turecka i pochodzi rzeczywiście z tam z Półwyspu Bałkańskiego i stamtąd kolonizowała Europę. Grzywacz też, to jest po prostu szok, co się odbyło w ciągu ostatnich dwóch dekad z tym gatunkiem. Jeszcze jak byłem studentem gdzieś tam, no to grzywacz naprawdę rzadkość w środku miasta, zimą praktycznie nieobecny. No w tej chwili no nieprawdopodobnie liczna, o, bogatka lekko podśpiewuje, pewnie słoneczko w nią uderza, kolejny gatunek. Tam słychać modraszkę też, czyli jak na taki spacer. O, i sójka, proszę bardzo, kolejny gatunek. Także proszę zobaczyć, króciutki spacer w centrum miasta, a da się z parę gatunków zobaczyć.
To panie profesorze, to czym się różni zima od lata? Oczywiście oprócz tego, że ptaki mniej śpiewają, bo wiadomo, okres godowy musi być ciepło.
Nie, no wiosną i latem jest znacznie więcej gatunków. Pewnie tutaj mielibyśmy jeszcze śpiewające kapturki, mielibyśmy być może jakiegoś piecuszka albo pierwiostka śpiewającego, drozdy śpiewaki by były.
To one odlatują.
One, no tak, 99%, ale bywa, że pojedyncze zostają. Rudziki w większości odlatują, ale też już powoli zostają. Tutaj raczej rudzików też bym się spodziewał wiosną. Pewnie by tutaj dawały nam jakiś lekki koncert. No i oczywiście, gdyby było może troszeczkę więcej tego podszytu zostawionego, to jeszcze słowiki oczywiście.
A czy to jest tak, panie profesorze, że te siedliska w Polsce ze względu na to, że zrobiło się cieplej, są także oazą dla tych ptaków, które przylatują z północy gdzieś. Czy więcej mamy na przykład gości z północy?
Nie, to raczej wręcz przeciwnie. Nawet w tej chwili się mówi o pewnym załamaniu przylotów tych ptaków północnych, przecież tam też jest cieplej, więc jakby ten sens lecenia na południe jest mniejszy, dlatego i jemiołuszki jest mniej, i gila jest mniej, no gil to w ogóle spada liczebność bardzo mocno. Jest taki skowronek, nazywa się górniczek. No kiedyś dominant w krajobrazie rolniczym zimą. No w tej chwili absolutna rzadkość. Także albo taki ptaszek jak śnieguła, też kiedyś na polach w Wielkopolsce dość prosty do obserwacji. W tej chwili go ktoś chce zobaczyć, no to jedyne takie pewne miejsce w Polsce to bałtyckie plaże.
Tego jedzenia jest więcej, takiego ogólnodostępnego, chociażby na wysypiskach śmieci.
To wysypiska śmieci oczywiście też, ale to dotyczy jednak dość wąskiej grupy gatunków, czyli przede wszystkim mewy, no i ptaki krukowate. Raz po raz nawet jakiś bocian pojedynczy się zaplącze i to zimą, także...
No, i właśnie o to chciałem zapytać, bo tak zmierzamy już powoli do końca. Czy za chwilę może tak się zdarzyć, że jeżeli trochę jeszcze cieplej się zrobi, średnia ta temperatura zimą, czy bociany stwierdzą, że nie opłaca im się lecieć?
Pojedyncze osobniki pewnie tak. Proszę pamiętać, że to nie jest tylko taka prosta decyzja, że jest cieplej, jest jedzenie, zostaje, nie zostaje, że to jest też dość skomplikowany program genetyczny, czyli że tak naprawdę na wyposażeniu po mamie i po tacie, tak poza cechami, które posiada jedną z tych cech, dostaje właśnie takie zaprogramowanie na to, żeby jednak lecieć gdzieś tam daleko do Afryki i dotyczy to zwłaszcza gatunków tak zwanych długodystansowych migrantów. W przypadku bociana sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, ponieważ wydaje nam się, że do naszej populacji dopływa coraz więcej genów tak zwanej populacji zachodniej, gdzie jednak ten program migracyjny jest daleko bardziej liberalny i tam spora liczba osobników zostaje na zimę, ale to raczej, mówię, to jest jedna z rzeczy, które badamy aktualnie, ale no i nie, na pewno nie jest taka prosta do wyjaśnienia, zostaje albo nie zostaje.
A czy te upalne lata, które są na przykład w Hiszpanii w tej chwili, no mieliśmy te 40-stopniowe upały, które trwały bardzo długo, sprawiają, że na przykład latem ptaki migrują na północ niektóre, też żeby trochę mieć trochę więcej tego chłodu.
To, no mówię, to takiej prostej migracji akurat latem nie ma. Raczej jest tak, że jakby cały zasięg występowania gatunku się przesuwa i rzeczywiście one szukają, my to fachowo nazywamy refugiów, takich miejsc, gdzie jest trochę chłodniej. Ale no... Ja się uśmiecham, bo znalezienie takich miejsc powoli zaczyna graniczyć z cudem. To znaczy, no jest, no albo w górach da się iść troszkę wyżej, prawda, bo tam jest cieplej, albo przesuwać się na północ, no ale temperatura na pewno nie jest jedynym czynnikiem, bo przecież za tą temperaturą na przykład miejsca lęgowe, przywiązanie do niektórych specyficznych gatunków roślin, które się spożywa, do specyficznych gatunków drzew, na których zakłada się gniazda, no rośliny nie mają skrzydeł i ich dystrybucja, ich rozmieszczenie przesuwa się znacznie wolniej.
I tak sobie właśnie pomyślałem, że gdyby nie te samochody, które hałasują tutaj, to naprawdę się rozśpiewało towarzystwo. To prawda, słońce jest bardzo nisko, ale trochę świeci.
Tak, tak, tutaj proszę, tutaj znowu kowalik, tutaj jakieś sikory jeszcze inne, tam u góry jeszcze nie widzę dokładnie. Dokładnie co? O, i wróble mamy w końcu. Mamy wróble w końcu. Także, no proszę zobaczyć, tych gatunków jest całkiem sporo, tak? Tutaj sikora bogatka, ale wydaje mi się, że też słyszałem to takie wysokie, że myśli królik gdzieś tam jest. Byśmy musieli chwilkę poczekać, ale dobrze.
No, ale to jednym słowem Państwu polecamy, korzystając ze zmian klimatycznych, wyjść do parku i zobaczyć, posłuchać że jest coraz więcej tego towarzystwa.
Dzwoniec, także proszę, kolejny gatunek.
To na sam koniec dzwoniec, bardzo dziękujemy. Profesor Piotr Tryjanowski był Państwa i moim gościem. Dziękuję Panie Profesorze za ten cudowny spacer po parku.
Ja bardzo dziękuję, teraz zapraszam, bo to ptaki naprawdę złoci terapeuci albo latający terapeuci.
Wojciech Chmielewski, bardzo Państwu dziękuję, zapraszam na kolejny odcinek Uwaga Klimat. Do usłyszenia.
Uwaga Klimat.